Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Dziś nasze rozmowy niedokończone dotyczące dziejów i kultury narodu czeczeńskiego. Kamienie mówią, to tytuł książki, która została niedawno wydana, i dziś z autorem tej książki i innymi osobami będziemy rozmawiali.
Sheltered er durch ganz Rodio Ehekena. Messerschnitt der Rolotier, Kschdichkena. Wertet er können Chol Huitilina. Holgus Hauel Sagata Indisa. Wundata Lachon Nochulatona. Hauguna Kual, ach ihr Stadtona. Rabe die Arbitsch Gazers Kerina. Jossibat Otzkami Harkas Berina. Lonzer gadeis kachu gilla kach yuzina Ach tsu yo hakir ta budinia Hun daka laho nukcho ba tsona Hopkuna kual, ah yush da tsona Ahar siz kavak tsavish gaitnia Kamele hainene mutafo aknia Hash da kacheru hadagra vasinia Kenshin dwashash muna lukatinia Hun daka laho nukcho ba tsona Popul qual, ah, ish da tsona. Nuskal targash ahnel do glazinia. Bua berini alta khaitse tsalirinia. Tiashni biak, ya martuo, alekh ni kukkaudinia. Diyash ni osver puar shmiya chabkhinia. Khun daka Allah hon nukchu abba tsona. Popul qual, ah, ish da tsona. Daimek sidarda, vada savyatinia. Mostak chuqarimina ogur vetnia haykhul sidoish davshi kad vetnia baha muayhina stogal yakhnia hundaka allah onnuk chuba tsona ogur khwal ah yeshush tat tsona
Mieliśmy tu małą próbkę języka czeczeńskiego i troszkę muzyki. Będzie nam także towarzyszyła w dalszej części naszego spotkania. A ja pozwolę sobie w tej chwili przedstawić jeszcze raz naszych gości. Jeszcze raz mówię, bowiem w telewizji Trwam dziś mogliśmy się już o godzinie 18.10 spotkać, a teraz w Radiu Maryja. Naszym gościem jest pan Issa Adger Adajew. Urodził się w 1956 roku na zesłaniu w Kazachstanie. Jest artystą plastykiem, kulturoznawcą, specjalistą w dziedzinie języków nachskich i kultury narodów Kaukazu. Był dyrektorem Muzeum Narodowego w Czeczenii, które na początku interwencji rosyjskiej w 1994 roku zostało całkowicie zniszczone wraz z wszystkimi placówkami kulturalnymi i oświatowymi Czeczenii. W Polsce żyje od 2000 roku. Jest współzałożycielem Stowarzyszenia Instytut Kultury Narodów Kaukazu, organizatorem wielu imprez kulturalnych o tematyce czeczeńskiej i kaukaskiej. Wystawy, koncerty, wykłady, spotkania z publicznością, zajmuje się twórczością poetycką. Jest współautorem przekładów poezji czeczeńskiej na język polski, a także twórcą grafik i akwareli. Nad książką, o której dzisiaj chcemy mówić, pracował od 3 lat, pragnąc wypełnić istniejący w Polsce i na świecie deficyt wiedzy o swoim narodzie i jego dziedzictwie kulturowym, dziś poddanym zagładzie na oczach świata. Historia tego wielkiego, lecz nielicznego dziś narodu sięga głębokiej starożytności, czasów kształtowania się pierwszych cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Przodkowie Czeczenów zostawili pisane świadectwa swego udziału w tworzeniu podstaw kultury europejskiej, a w ich języku i mitologii zachowały się czytelne ślady starożytnych kontaktów i wędrówek. I właśnie temu okresowi kształtowania się podstaw państwowości i kultury czeczeńskiej została poświęcona pierwsza część tej książki. W drugiej części czytelnik znajdzie wiedzę o czeczeńskich obyczajach, architekturze, literaturze, mitologii, a także o stosunkach społecznych, etyce i prawie. Pozwoliłem sobie tak szerzej troszkę przeczytać tę notkę biograficzną, która znajduje się na końcu książki, bo ta książka jest dla nas dzisiaj pretekstem do naszego spotkania, to, że się ukazała. Jest w studiu oczywiście również pani Klara Brodacka, dziennikarka i tłumacz, pomaga nam w kontakcie tutaj z panem Issą. Jest także pan Anzor Gajtamirow, który mieszka w Toruniu, jest fizykiem i matematykiem, z wykształcenia pedagogiem. Od kilku lat mieszka tutaj ze swoją rodziną i chcemy rozpocząć nasze spotkanie może właśnie od przybliżenia naszym słuchaczom okoliczności powstania tej książki. Może od tego od razu zacznijmy. Jak doszło do powstania tej?
To jak było już zamieczone.
Jak już wspominaliśmy.
Z tytułu powtórzę to, co jest napisane tam w książce, to pragnienie, значит, samo po sobie возникло в силу многочисленных контактов, которые имело место отбыть в Польше с момента моего приезда.
Прагнение написания этой книжки выникло вскутек личных контактов с разными средовисками зараз по моим приезде до Польши.
И как мы уже говорили, имел возможность многих контактов в разных средовисках, значит, имел возможность участия, значит, с рассказами, с лекциями о истории, о культуре Чечении, значит, в студиях.
Имел возможность на этих спотканиях с разными средовисками мувить о культуре Чечении. Выглашать прелекции и отвечать на питание.
И, соответственно, возникали вот такие вопросы, как мы уже говорили ранее, значит, для нас очень очевидные, но с каждым разом, значит, мы убеждались, что ведзи или знаний о проблемах, о истории, о культуре Кавказа, во всяком случае, в те времена, в настоящие времена, они не очень богаты даже в тех средовисках, казалось бы, где повинны были уже об этом знать.
И зориентовываемся, что ведза о тематах, которые порушалем, вбрев тому, что выдавало мне еще вчесней, nie jest tak bogata, a raczej jest biedna, jak na te środowiska, które wydawałoby się, że powinny coś, nie coś wiedzieć.
Ja понимал, ja даю отчет, что на протяжении десятилетий, значит, на всем постсоветском пространстве, независимо в самом Союзе или в сопредельных странах, где они имели, значит, влияние, всегда искажались истории, всегда умалчивались факты принадлежности тех или других народов к древней культуре.
Я сдаю себе справу с того, что в целой пространстве советской и всюду там, где россияне имели какие-то впливы, история была премилчана или зникштауцана.
Но что дотычит, значит, что касается колыбелей, значит, всей человеческой цивилизации Кавказа.
Але что же тычи колебки цивилизации людской, которая была на Кавказе?
Бо она есть ровность для всех народов свята.
Бо есть она колебком для всех народов свята.
Поэтому мне казалось, что историю Кавказа, культуры и историю культуры тех народов, которые надали остаются на Кавказе, должно было быть немного шире и больше.
Dlatego zdawało mi się, że historia tych narodów i kultur, które były i są do dziś na Kaukazie, powinna być o wiele szerzej znana.
Może tak i jest, поскольку w отдельных кругах для исторической науки, для многих других в световисках веди эти, наверное, есть гораздо больше, но они также упорно замалчивают об этих и других достояниях, которым обладают те малые народы, которые остались там. И самое главное, о тех связях, о тех похожих историях, о тех спульных, значит, моментах на исторической арене. И это было немного дивно. Тем не менее, в силу вот этих моментов возникла идея у меня, у моих приятелей, в том, чтобы попробовать создать такую книгу. И через некоторое время это стало тоже реальностью, очевидностью, и мамы то, что мамы.
Również historycy, którzy z całą pewnością wiedzą więcej, na historycy cywilizacji, którzy wiedzą nieco więcej na te tematy, także ta wiedza nie jest w dostateczny sposób spopularyzowana. I dlatego stąd właśnie wzięła się ta książka, którą udało się w końcu z pomocą przyjaciół wydać.
Mam takie pytanie. Panowie są już od dłuższego czasu w Polsce, obserwują także naszą kulturę i chciałbym zapytać, jakie takie wspólne elementy dostrzegają panowie w kulturze czeczeńskiej i w kulturze polskiej? Czy jest coś takiego, co nas łączy, Polaków i Czeczenów? Na pewno są takie pewne elementy historii, prawda, które nas do siebie jakoś zbliżają, ale jakie elementy panowie by chcieli tutaj jakoś mocno podkreślić?
No, pierwszy element, który mi przychodzi do głowy, to jak jest wesele, to zatrzymuje się kolumna samochodów i z tego pierwszego samochodu w Polsce, na ile wiem, to dostaje ten, kto zatrzymuje, nie wiem, cukierki, jak starsze panowie, to wódkę dostają. U nas raczej wódki nie dostają, ale też dostają dzieci cukierki i pieniądze. No, to taki pierwszy zwyczaj, który mi przychodzi do głowy, wspólny, taki podobny.
Rzucający się w oczy najbardziej.
Tak, tak.
Jesteśmy, соответственно, чтобы не тратить час на непотребные тлумачения, поскольку Клара есть и прочь тлумача, значит, и удел принимал создание этой книги. Можем, есть у нас много фрагментов, посвященных, значит, самой книге, о вспульных исторических моментах, о схожих историях, об лосах наших и польских, и чеченских, значит, народов, об тех исторических перипетиях, в которые они пребывали, и что нас лончило, что нас изначало, значит. И добре было бы, если поведала, альбо прочитала бы, бо все эти вопросы аккурат возвращаются в книге, и аккурат на те вопросы отвечая, была створена та книга.
В książce też staraliśmy się zwrócić, jak Isa mówił, uwagę na takie wspólne elementy, kiedy się bliżej poznaje czeczeńską historię, to widać, jak wiele nas łączy. I jeśli o mnie chodzi, to dla mnie między innymi właśnie dlatego była tak fascynująca możliwość poznania historii czeczeńskiej, że tak wiele wspólnych elementów tam znajdowałam. Oprócz wspólnego ducha niejako, bo wspólnej historii, walki ze wspólnym wrogiem, tego, że na Kaukazie Polacy w czasie, kiedy tam się rozgrywała najdłuższa wojna czeczeńsko-rosyjska w XIX wieku, to ogromny udział w niej po obu stronach mieli Polacy. Ale również w sferze obyczajowej bardzo dużo wspólnych rzeczy. Ja tutaj pozwolę sobie zacytować nie tyle z samej książki, ile z przypisu, ponieważ w rozdziale, w którym opisujemy prawo czeczeńskie, znalazłam właściwie identyczny opis u Glogera, jak wyglądało w średniowieczu prawo możliwości przebaczenia winy za zabójstwo. Mianowicie sposobem do przebłagania mściciela była pełna mistycznego nastroju uroczystość pokory publicznej, w żałobnej odzieży, z mieczem zwisającym u szyi, w otoczeniu swoich krewnych lub przyjaciół, przystępował zabójca przed oblicze uprawnionego do zemsty za krew przelaną, upokarzał się przed nim, błagał o przebaczenie, życie swoje oddając w jego ręce. Czyniąc to, spełniał tylko jeden z warunków ugody, którą bezpośrednio przedtem przyprowadzili do skutku rozjemcy. Uroczystość tę nazywają źródła prawa polskiego pokorą, charakteryzując ją tym jednym wyrazem najtrafniej i najdosadniej. Winowajca stawał przed swoim sędzią z prawdą na ustach i sam podawał na siebie narzędzie kary. Ale zanim jeszcze usłyszał wyrok, zanim dokonał spowiedzi, już rozpoczynał pokutę, której główną treścią była zewnętrzna uroczystość, z jaką odbywała się pokora. Skoro udzielił mściciel przebaczenia, tym samym uznawał za dostateczną pokutę, której poddawał się winny. Wyznanie i pokuta zmazywały zbrodnie i nie potrzebował już mściciel karać pokutującego śmiercią. Otóż dokładnie tak samo to wygląda w prawie czeczeńskim, wyglądało dawniej i wygląda teraz. I jest to właściwie jakby opis wystarczający za opis realizacji prawa w Czeczeniu.
Кроме того, на разных промежутках, вот у меня ассоциации, как Анзор поведал, поверхностные ассоциации, я несколько раз уже мовил и об этом писал, и мы пробовали, значит, налезть там в рештки этой семьи в 44-м году, когда...
Притумачу. Опрош того, еще такая пришла мне до головы ассоциация.
Nie.
Że w 44 roku była taka rodzina.
Nie mówię o takich kulturnych, tradycyjnych, znaczy, rodzinnych wieściach w samej żyzni.
Nie mówiąc już w samej... W samym życiu spotykało się takie
sprawy. Że moja rodzina połowę zajmowała wagon, ten zwany... Телятник, товарник, телятник, ну то для быдла.
Że moja rodzina wagon, zajmowała połowę bydlęcego wagonu,
no, w którym byli deportowani, a druga połowa zajmowała także deportowana, znaczy polska rodzina.
A drugą połowę wagonu zajmowała deportowana polska rodzina.
Niezależnie od kulturnej przynależności, co касается los, судьбы naszych, а народов за последние, значит, полтора столетия, два столетия, значит, во многих своих проявлениях очень схожи и близки.
Że niezależnie od podobieństw kulturowych, same losy okazały się w ciągu ostatnich dwóch stuleci tak wspólne.
Dostatecznie сказать, что nadal проживают среди чеченцев polskie семьи, которые разделили с нами участь депортации и resztka этих людей вернулась с нами после депортации.
Wystarczy powiedzieć, że nadal żyją wśród nas ludzie polskiego pochodzenia, którzy dzielili z nami los przed deportacją i powrócili do Czeczenii po deportacji.
Mówił o tym także nasz słuchacz, który telefonował w pierwszej części właśnie audycji,
tak,
prawda?
Tak, tak.
Właśnie. Chciałbym zapytać w związku z tym, że obecnie naród czeczeński żyje w rozproszeniu w różnych stronach świata i tak dalej. Mówił pan, nasz gość, pan Anzor w pierwszej części o tym, że tym sposobem przetrwania w czasach również deportacji była silna więź, prawda? Która pozwoliła utrzymać te jakieś potrzebne tradycje i tak dalej. Jak teraz jest, obecnie, kiedy Czeczeni żyją w różnych krajach, kiedy żyją tutaj także w Polsce, jak udaje się pielęgnować te tradycje narodowe i kulturowe?
То, на мой взгляд, значит, сегодня степень ослабления вот той необходимой традиционной, вернее, необходимости той традиционной, значит, держаться вместе, она ослаблена не в силу того, что чеченцы поменялись, альбо не нуждается в той самой едности сейчас, как нигде.
Według мне то же osłabła ta siła łączności wynika nie stąd, że Czeczeni tego nie potrzebują.
Na obrót, znaczy ten, te sytuacje, te zakony, te государственные учреждения, od którego зависит судьбы, значит, этих беженцев в разных краях.
А отвратнее есть права, которые пануют в тех краях, где живут уходцы.
Они, подписавшись под декларации, приняв к сведению и к физическому перемещению, значит, проявив согласие к физическому перемещению этих лиц.
Не мог сгоды на подписание.
Дав сгоду на впечатление, дав сгоду, значит, на их обязанность, их панствах, но есть категоричный в той или другой степени, в жадной степени, сразуметь их потребы и традиции.
Мимо же дают сгоды на przesiedlenie, na przemieszczanie się, zamieszkanie w tych państwach, uniemożliwiają kultywowanie tradycji i nie rozumieją potrzeb tych wychodźców.
To nie столько znaczy tradycyjne rzeczy, które ja akurat chciałem сказать, niezależnie od tych сложностей, my staramy się w dwóch tradycji, w razie potrzeby, znaczy jakikolwiek образом, znaczy все-таки być досягаемости, рушиться, но...
Не только ходи о традиции, то, в выпадку,
о перемещении, о возможности, значит, коммуникации.
Которую и так стараемся якось ей тримать, але о możliwość взаимных контактов.
Поэтому в какой-то степени, значит, та суровая ситуация, в которой мы оказались в Казахстане, или в Сибири, или в Средней Азии...
И для того, в каком степени та трудная ситуация, в которой зналяемся в Сибири, Казахстане, или в Азии Средней...
Имея огромные минусы, значит, в характере или в степени выживания.
Имеются огромные минусы, если говорить о возможность, степень возможности прожития.
Имели какие-то плюсы, до которые дали нам возможность, как поведал Анзор, по той сквозной линии иметь, значит, коммуникацию, компактность проживания.
Был в этом тот плюс, что имеешь возможность контактовать с собой.
И поэтому сегодня, как больше, чем когда-либо, мы нуждаемся в сохранении тех традиционных моментов, тех культурных моментов, тех обычаев.
I dlatego dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy ochrony tych elementów kultury i tradycji.
I jak Anzor dobrze powiedział, że nie jeden dzień my nie dopuszczamy сознания, że my завтра nie wrócimy się.
I jak Anzor powiedział, że nie ma takiego dnia, żebyśmy dopuszczali myśl, znaczy nie ma takiego dnia, żebyśmy nie spodziewali się, że jutro wrócimy.
Daje nam siły i zdeś mieć odnoszenie między sobą, starać się, znaczy, w miarę możliwości podtrzymywać kontakt.
I to nam daje siłę, żeby starać się wbrew tym przeszkodom utrzymywać wzajemne kontakty, podtrzymywać ze sobą контакт.
Но независимо от того, что это есть век коммуникации, что это есть в демократических развитых странах.
Независимо от того, что это есть век коммуникации и же то деяще в развинтых демократичных краях.
Это соденье, значит, с каждым днем труднее и труднее.
С каждым днем эти контакты есть все раз труднее.
No właśnie, kiedy Polska nie miała swojej państwowości, kiedy przestała istnieć na mapach świata, kiedy została wymazana i okupowana, wtedy takim miejscem pielęgnowania tradycji i kultury była rodzina. Z całą pewnością naród czeczeński także ma jakiś wielki szacunek dla rodziny, dlatego czym jest rodzina, prawda?
To jest właśnie paradoks. W czasie, teraz już 11 lat jak trwa ta wojna i właśnie rodzina czeczeńska, no można byłoby sobie wyobrazić, że się pomniejszy, że mniej dzieci się rodzi, ale właśnie zauważono, że bardzo dużo dzieci się rodzi. Na przykład pan Isa, który występuje, ma 6 dzieci i każda rodzina właśnie ma 4-5 dzieci i jak pan dobrze mówi, jak ktoś nie ma wpływu na to wszystko, co dzieje się w Czeczeniu, po prostu stara się wychować swoje dzieci, wykształcić te dzieci, żeby oni mogli zawsze powrócić do swojej ojczyzny i pomóc swojej ojczyźnie. I wiadomo, że to musi być człowiek wykształcony. I właśnie bardzo dużo osób mieszka w Polsce i prawie wszyscy dzieci, które znam, mówią w dwóch językach. Języku ojczystym i języku polskim.
A więc pielęgnowany jest w rodzinach język czeczeński.
Oczywiście.
A jak chodzi o inne, również jakieś obyczaje, tradycje, zwyczaje właśnie wasze narodowe, jak to staracie się pielęgnować i przekazywać w rodzinie?
Ja chciałbym dodać, bo to na Klary więcej będzie w tym planie, że do powiedzenia u Klary będzie więcej, a ja chciałbym dodać temu, co Anzor mówił, jak on podczerpnął i wy w swoim pytaniu też postawili, że generalnym средством приказа, значит, всего родного, близкого, традиционного чеченского, когда мы были в изоляции, подобно как и в период, когда это у вас, может, происходило, это была и оставалась семья. Единственное, то, что нам сейчас во многих семьях с того, что мы знаем, имеем возможность видеть, бракует в семьях чеченских, которые налезлись в Европе или где Индии в качестве уходцев, беженцев, это то, что в этих семьях нет того предельно необходимого для чеченских семей тепла, который, значит, репрезентует старшие. Старшие люди. То есть все остальное, как Анзор сказал, значит, с чувством того, что они должны завтра, значит, вернуться домой, постоянно держится связь, что, где и кто мы есть. А в то же время необходимость, значит, и желание, как завши в исторической арене для чеченцев, хент до интеграции и толерантность, значит, к иным культурам, нас захинцает, значит, при возможности, хотя таких возможностей не предусматривают те институции, постоянное желание поднять какую же науку, значит, какую же, значит, ну, эдукацию.
Так, пани Иссо, некоторые из наших слушателей разумеют язык российский, але может для тех, которые не имели уж счастья учить российского, пани Клара притлумачит.
Если то есть такие счастья.
Na pewno, to piękny język.
Podstawą tego naszego życia jest zawsze rodzina i te zwyczaje, obowiązki, które rodzina przekazuje dzieciom. Ale tu na emigracji, w jakimkolwiek kraju by Czeczeni nie żyli, to najbardziej brakuje im starszych ludzi, którzy są tą nieodzowną częścią rodziny. Dzięki nim można mówić, że to jest rodzina. Tu dodam, że po pierwsze starsi ludzie zostają w kraju, bo przeważnie uważają, że tam muszą zostać na swojej ziemi. Chcą, żeby młodsi się ratowali. A po drugie, starsi ludzie są pierwszymi ofiarami tej wojny. Z natury rzeczy są najsłabsi, a również przeciwko nim są też celowo kierowane akcje, są mordowani, prześladowani. I poza tym wielu starych ludzi nie wytrzymało tej wojny ze względów psychicznych, moralnych. Nie mogło znieść nie tyle samej wojny, śmierci, tylko tej potwornej krzywdy, okrucieństwa, moralności, barbarzyństwa.
Pewną charakterystyczną cechą Czeczenów jest oprócz tej właśnie rodzinności także gościnność. Myślę, że w tym także jesteśmy jakoś sobie bliscy, prawda?
Właśnie dobrze pan mówił, chciałem właśnie o tym powiedzieć. Nieraz ludzie pytają, dlaczego właśnie trafiłem do Polski z rodziną, bo no właśnie jeden z kryteriów to jest, że uważam, że czeczeński i polski naród mają bardzo dużo wspólnych cech, to na przykład mają podobną mentalność i bardzo ważne dla mnie było, że taki sam stosunek mają do gości i jak Polacy, tak i Czeczeńcy, bo mieszkałem już kilka różnych miejsc w Polsce i zawsze mam sąsiadów, że możemy powiedzieć, że jesteśmy tą samą rodziną i bez zaproszenia, o każdej porze nawzajem sobie odwiedzamy i uważam, że ta gościnność w Polsce, no można powiedzieć, że jesteśmy właśnie bardzo podobni do siebie pod tym kątem.
Następny aspekt, który chciałem poruszyć, mówiliśmy o architekturze. Niestety no, tych w tej chwili architektonicznych elementów kultury no, jest bardzo trudno realizować, prawda? No, bo nie ma takiej możliwości, nie mając praktycznie, będąc tak daleko nawet od swojego kraju. Ale czymś bardzo charakterystycznym dla zachowania kultury, zwłaszcza w tych czasach rozproszenia, była zawsze literatura, była zawsze poezja, twórczość literacka. Pani Nicco, bardzo prosimy parę słów na temat trochę literatury i twórczości, czy to muzycznej, czy artystycznej Czeczenów obecnie żyjących na świecie.
A teraz spróbuję nie utomić słuchaczy naszych, wkrótce powiedzieć.
Spróbuję nie zmęczyć słuchaczy i powiedzieć jak najkrócej.
Bo tak случилось, ułożyłось, znaczy to w czeczeńskiej historii dla czeczeńskiego narodu tak izdrywli.
Tak się złożyło już od starożytności dla, w czeczeńskim narodzie, że...
Что приказать, то есть унаследовать богатство, будь то мудрости, будь то знаний, будь то нашей истории...
Żeby dziedziczyć bogactwo mądrości naszej historii.
W siłę postojannych wojen i postojannych konfliktów.
Z powodu stałych wojen i konfliktów.
Pał wybór u Czeczeńców, znaczy wynuźdina.
Padł u Czeczenów wybór, wymuszony niejako.
Na słowo.
Na słowo.
Muzykę.
Muzykę.
I kamień.
I kamień. I to, to zresztą jest taką podstawą tej książki, te trzy elementy, słowo, muzyka.
To jest po sej dzień, znaczy, w tej architekturze, która iścisla się swoim wzniknowieniem od półtora от 150-200 лет до нашей эры, от первого-второго века нашей эры, в той части архитектуры.
И в той части, которая есть архитектура, которая существует taka, jakiej ruiny dziś widzimy, co najmniej od pierwszego wieku, od początków pierwszego wieku po Chrystusie do średniowiecza, a no, znaczna część do XIX wieku tak, przetrwała właśnie. Tych budowli.
I вот w tych как архитектонические элементы в самой архитектуре, в самой конструкции башенных комплексов или единичного сооружения или целого комплекса.
И те характеристичные элементы архитектуры.
Они истнеют, они есть чужого, значит, происхождения, иного происхождения, но несут в себе богатейшую информацию о нашей истории, о нашей вендровке.
Они са
принадлежности.
Са чужого, не только чужого походзения, что застали
Сколько иного происхождения от того камня будовы, значит. То есть это есть наша реликвия, талисман. Письмена, которые выражены в камне, они завше были первые, значит, уротованы за место богатства, скарбу, быдла, значит. Эти камни, эти письмена, они завше сопутствовали с нами.
Элементом будовы, каждой будовли каменной są kamienie, których pochodzenie jest w tej chwili nie do wyświetlenia, które pochodzą z innej strefy klimatycznej, są świadkiem wędrówek przodków Czeczenów z różnych stron bliskiego wschodu.
Jeszcze poprzednio naszych osiedlych miast, naszego przybywania.
I z miejsc, w których przodkowie Czeczenów żyli. I te kamienie są relikwią, którą kiedy budowano dom, kolejny dom, niezależnie od tego, czy człowiek, czy rodzina się przeprowadzała, budowała nowy dom, czy dom został zrujnowany, trzeba było wznieść od nowa, to zawsze podstawowym elementem był właśnie ten kamień. I to były kamienie pisane, to znaczy kamienie, na których były różne znaki, informacje dotyczące starożytnych dziejów.
Stąd tytuł także książki Kamienie mówią.
Tak, właśnie. I to po pierwsze. Po drugie, значит, эти камни teraz stali obiektem пристальной агрессии, пристального обстрела.
Po drugie, właśnie te kamienie, może właśnie dlatego, stały się przedmiotem największej агрессии, największego обстрелу со стороны России.
За 2000 лет великие катаклизмы.
И то, что пришло
через 2000 лет.
По 2000 лет на Кавказе.
Одна раз дича в третьем тысячелетии они устанно бомбардуются, значит, из ружного рода брони.
Дичь в третьем тысячелетию на всякие возможные способы, всякими родами брони уничтожены.
Соответственно, та же участь в праве постигла, значит, литература писанная.
Незалежно от того, ма свой удел в литература писана.
И оставал, тогда был выбор сделан, и по сей день наидостовернейшим жрутлом приказа информации надаль остается фольклор и устное, значит, предание.
И наибардзей трвалым środkiem przekazu okazał się folklor i ustna literatura. Z oczywistych względów, bo tej literatury ustnej nie da się zniszczyć. O ile właśnie piśmiennictwo czeczeńskie zostało właściwie w całości zniszczone pewnej zimy 1944 roku, kiedy zwieziono z całej...
I to też bardzo wspólne, znaczy, bardzo pochodzej sytuacji, co stało z
Warszawy. Tak, to też nam coś przypomina.
Znaczy, z Groznym i z drugimi dużymi miastami.
Właśnie ten atak na kulturę, na odcięcie ludzi od własnych korzeni, odcięcie od kultury. Po prostu całe piśmiennictwo zostało spalone na stosie, zwiezione z całej Czeczenii i spłonęło na stosie, płonęły biblioteki, płonęły papiery, dokumenty, a to, co przedstawiało jakąś taką wartość powierzchowną, wartość pieniężną, dzięki temu, że było uprawione w drogie kamienie czy w skórę, no to gdzieś po świecie bytuje, bo zostało rozgrabione przez żołdactwo.
I trzecie, znaczy to, co nie udawało z kamieniu, не всегда удавалось устному преданию, да, имеется бега мукуми, дечек пандури, Азии и хумидер, али ала, чинни, митца пэчек, дуй,
изи. Не удалось нищать вообще этот фолклор, не удалось нищать этот устный приказ, не удалось нищать нашим музыкам, бо люди, которые вообще целый народ шановал, потрафили вложить песни, потрафили вложить. I cały czas oczywiście, że nielegalnie śpiewa te pieśni. No. I te pieśni znał każdy, i mały, i już starsze osoby. I te osoby, które właśnie śpiewali te czeczeńskie pieśni, byli w tamtych czasach najbardziej i do dzisiaj to jest aktualnie szanowane.
I to odigrywa rolę, którą my udzielamy też w książce Dečik Pondar.
Mamy taki instrument, który się nazywa się Dečik Pondar i właśnie to było
spajowało i kamień i słowo.
Kamień, słowo i muzyka to właśnie nas ratowało.
Jak Lisa powiedział, to co nie udało się słowu śpiewanemu i kamieniowi, to potrafił zachować Dečik Pondar, sam instrument, który miał uważają Czeczeni, że jego głos jest tym samym, co głos człowieka i on przemawia dla Czeczenów. Ten instrument przemawia do ich serca wprost. I były już w historii takie momenty, kiedy, jak mówi legenda, dzięki Dečik Pondar odrodził się naród, bo wszyscy obrońcy zostali zamordowani, kiedy przybył Timur i dokonał najazdu na ziemię czeczeńską. Zginęli chłopcy i dziewczęta, ale został muzyk z instrumentem. I dzięki temu instrumentowi, który usłyszał Timur, ten barbarzyńca zrozumiał, że tego narodu nie można niszczyć i zwrócił wolność więźniom, a ostatnie kobiety, które były, ostatnie 9 kobiet, które nosiły w łonie 9 synów, mogły urodzić tych synów i w ten sposób naród odrodził się na nowo. Замолкет уж пила дома хабаржи, а аржа оверта, чоческа оверта, а аржа оверта. Бисан на сидерчи дучу бахена, Сулиган боголях мизачих перчиво, Илаган таламха дошцу гейнах бабельча, И вахба тихилла орцах подилина, Ба аржа оберта, чочехка оберта. Ba arja oderta, chocha
Goście w studiu razem śpiewali tę pieśń. Może poprosimy, żeby powiedzieli nam, o czym ta pieśń była.
Generalnie to było вот о чем. Tam akurat согласно вы выбрали, значит, ten utwór.
Ojciec bardzo dobrze wybrał ten utwór.
To, co ostatnio mówił Anzor z Klary, to bardzo soответствовало. A этому
bo to odpowiadało temu, o czym mówiliśmy właśnie.
O tym, że nigdzie wolny człowiek.
Autor mówi o tym, że wolny człowiek nigdzie
nie ma powodu, znaczy, poddać
się. Nie ma powodu, żeby się poddać.
Dla człowieka wolnego jest ważne trzy swoda. Teraz razem z Klary Anzorem spróbujemy to oznaczyć. Trzy swoda w tej pieśni, w tej utworze Mowicza. Trzy swoda. Swod nieba.
Dla człowieka wolnego ważne są trzy
swoda. No, to swod dmu, to swod
sklepienia. Tak? Czy sklepienia, tak.
To jest pierwszy swod, znaczy niebo.
Sklepienie
niebies. A drugie, znaczy general, jest twój wnętrzny swod Boga, religii twojej.
To wewnętrzne sklepienie
religii
własnej i, religii i Boga.
I trzeci swód, kiedy wolnemu człowiekowi dostateczny ten wielkolepny znacz создanie ciężkie ten wierte. To jest to, co wiert ten burka znaczy, to o czym on wyspiewaje, który wyspitywał ogromne количество мужчин, całą epochę, весь народ, znaczy, tak.
A to trzecie to jest męskie nakrycie, burka.
I chodzi o tym słodzie nakryty, trzy nakryty, znaczy, to w duszy, to w kosmosie i ten burka, znaczy.
Tak, to bardzo piękne. Trzy sklepienia, trzy nakrycia, trzy namioty, można powiedzieć, które chronią Czeczena.
I wolność, samą wolność.
I pozwalają mu czuć się człowiekiem wolnym.
Być wolność. I Anzor może dodać tam do tej utwory. I to mówi o mnogich pokoleniach, które te symboly, przywiązanie do tym symbolom.
To mówi o wielu pokoleniach, które były przywiązane do tych symboli.
I że do dziś my przetrwali.
Dzięki którym do dziś przetrwaliśmy. I tu jeszcze właśnie istotne jest to też, co nas łączy chyba, rola symbolu. Symbolu, który może mieć taką wartość, że nawet kiedy człowiek jest pozbawiony, wyzuty ze wszystkiego, to dzięki czci dla tych symboli potrafi przetrwać i potrafi przetrwać cały naród.
Вот akurat to пронизывает такое нить от символов, значит, заложенных в тех святых камнях, от символов, значит, заложенных, значит, в преданиях. И символы, значит, в большей степени всегда сопутствуют независимо. И они являются тоже частью той религии, реликвии. И
символы творят такую нить.
Это тоже составляющая того, что нам до сих пор позволяло, значит, противостоять разного рода злу, которое исходило, значит, с разных сторон.
Дzięki тому захованию этих символов, дzięki тому, что one tworzą taki ciąg, taką nić. Udało nam się przetrwać i obronić się przed złem.
655 23 55 dla słuchaczy mieszkających na północ od Łodzi, 655 23 56 dla słuchaczy z południa kraju i dla telefonujących z zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowe do Torunia 056. Zapraszamy bardzo serdecznie naszych słuchaczy już do rozmowy z naszymi gośćmi. Proszę bardzo, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Barbara z Warszawy. Chciałam wspomnieć taką wspaniałe spotkanie z Czeczenką tam w Kazachstanie. Mieszkaliśmy w okolicy Sembełatyńska na takim przedmieściu. Same lepianki tylko były. Straszliwy wicher. To był grudzień 44 roku. I mróz niesamowity. I nagle do tej naszej zawianej, niewielkiej lepianki w drzwiach staje, odgarnęła jakoś śnieg i staje w tych drzwiach przepiękna kobieta w chuście takiej i coś pod tą chustą trzyma w długiej sukni niebieskiej. Nam się zdawało, że to Matka Boża z Dzieciątkiem stanęła w tym progu i patrzy, wodzi po nas oczyma, nic nie mówi, ponieważ mieszkaliśmy dwie rodziny polskie i babuszka, która nas przyjęła z Inaida, więc ona przysłuchuje się, że nie słyszy języka rosyjskiego, tylko my rozmawiamy ze sobą po polsku i myślę, że nabrała tak zaufania i mówi, ja jestem Czeczenką i przyszłam tutaj, bo mój barańczyk, taki synek pod tą chustą chyba zamarza zupełnie. Proszę was, nie wyrzucajcie mnie. My mówimy jak my. I babuszka też mówi, gość w dom, Bóg w dom. Taka Rosjanka była bardzo pobożna, prawosławna. I ona wchodzi, mamusia wzięła zaraz szybciutko to dziecko. Patrzy, one zupełnie zimne, zimne nóżki, rączki. Wydawało się, że zamarznięte, bo takie śliczne też. I zaczęliśmy wszyscy tam rozgrzewać to dziecko. Jakieś mleko się znalazło, troszkę łyżeczką do buzi i pomalutku to dziecko odzyskiwało. Już tak wracało do... Taki chłopczyk był chyba około roczku miał. I pomału ona taka szczęśliwa, bo zaczęła się uśmiechać i powiedziała, że jest Czeczenką właśnie wypędzoną tutaj do Kazachstanu. My mówimy, babuszka mówi, to zostańcie, nie odchodźcie, zagrzejecie się, bo jest, przecież noc już się zbliża i taki buran nie wypuszczę was. A ona mówi tak, ale tam będą mnie szukać, bo ja się odłączyłam. Tam jest więcej ludzi. Mówiła bardzo źle po rosyjsku, ale zrozumieliśmy ją, o co chodzi. A my mówimy, no nie możecie pójść, bo zabłądzicie i z dzieckiem. No ale ona nas nie usłuchała. Dłuższy czas była z nami, napiła się tego czaju i to dzieciątko uratowane zostało. I później ona na ten wicher zaczyna wychodzić, ja za nią pędzę i mówię, no straszliwa wichura, zabłądzicie. Ona mówi, nie, bo tam na mnie będą czekać. Ja chyba do nich dotrę i trafię. No i potem ja wracam, wszyscy do lepianki. Mama mówi, no jak mogła się wypuścić? Ja mówię, mamciu, ona w ogóle chciała tam gdzieś biec dalej. No i ponownie wybiegłam, żeby ją wołać, wróćcie, bo babuszka, wszyscy przyjmiemy was z tym dzieciątkiem do tej naszej małej izdebki, ale niestety ten mój głos przy tym wietrze chyba na pewno nie był słyszalny. I to było takie pierwsze spotkanie. Później tych ludzi spotykaliśmy w mieście po jakichś dwóch tygodniach czy trzech różnych i tak ciągle wypatrywałam, czy może ją zobaczę, ale już więcej nie spotkałam. Nie, także
popłakaliśmy słuchając tej opowieści.
Tak. I ja to zapisałam właśnie w swojej książce we wspomnieniach. Jest na trzech stronach, to opisałam i jest.
Która to książka?
Proszę?
Jaka to książka?
Kwiaty na stepie.
A, czyli pani Barbara, tak?
Tak, tak, tak.
Świetnie.
Tak.
Pani Basiu, dziękujemy serdecznie za telefon. Ta piękna książka.
Było, nas tak zbliżyło, proszę ojca.
Tak.
Wspaniale. Dziękujemy bardzo za to wspomnienie i prosimy o kontakt. My zbieramy takie historie. Mam nadzieję, że uda nam się podtrzymać jakiś kontakt.
Bardzo prosimy, Radio Maria.
Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Czy już jestem na antenie?
Tak, tak, proszę bardzo.
Serdecznie witam ojca Piotra. Mówi Wojtek z Warszawy. Tak sobie tylko pozwolę do ojca Piotra powiedzieć, że ostatnio tydzień temu mniej więcej dodzwoniłem się i byłem bardzo zburzony i pomyliłem wielce czcigodnego Breżniewa z Chruszczowem, może odwrotnie.
To nie, niewielka różnica.
Jedno państwo, to było w 60 roku, to znaczy jeszcze nie był to wielce czcigodny Breżniew. Ale do rzeczy. Mam takie pytanie do tego pana, który mówił po rosyjsku, ja niestety nie pamiętam jego nazwiska.
Pan Issa Adajew.
Aha, bardzo miło. Takie pytanie. Usłyszeliśmy niedawno, ja słyszałem to w Radiu Maria, to może było tydzień temu, może to było 10 dni temu, no nie dalej niż 10 dni temu, że pewne grupy żądają, kategorycznie żądają, aby z godła Rosji zniknęły symbole chrześcijańskie. Zniknął krzyż, który tam jest chyba na jabłku trzymanym przez orła w szponach. Po prostu domagają się usunięcia symboli chrześcijańskich z godła Rosji. I mam pytanie tego pana, czy ten pan wie, co to są te grupy?
Nie, nie, proszę pana, bo tutaj są Czeczeni. Mówimy o Czeczeni.
Dobrze,
i o kulturze Czeczeni.
Ale Czeczenia, prawda, jest najeżdżana i bardzo poszkodowana przez Rosję. Nie, chyba nie będziemy się czarować, że ktoś inny to robi, prawda?
No tak, ale to panowie, nie wiem, czy są... Tak, proszę bardzo.
To jeśli chodzi o debatę, który, znaczy, wpadli со стороны ЛДПР, то есть где приводничонцем есть Жириновский.
Если ходят сейчас... дебаты, в которых участничал ЛДПР с
приводничонцем Жириновского. Какого-то региона сибирского, либо
представителя какого-то сибирского района.
Падли такие, значит, эти, и то не было, значит, не опрацевано, не... дебатировано, значит, просто...
Я не говорю, что это делают чеченцы, нет подобного.
Нет, а скон...
Я только питам, что этот пан знает, что это за группа, докладно.
Ну, вообще,
нет, то я знаю, что докладно есть, потому что слежу за информацией, и то видел властными очами, и то ничего общего не имеет до Чечени в огуле.
То в российской телевизии на
то есть с Бурятии, или, не знаю, докладно, кто был, или с Удмуртии, или с Бурятии. Группа депутатов, которые, значит, выступили с этим предложением, то есть один из них, который Венцей, значит, огласил, значит, вот эту тезу и показывал, чтобы хотел бы было, чтобы усунента, чтобы символически скрутить, значит, якийсь крест, это был депутат, который принадлежал ЛДПР и действующий депутат Российской Федерации.
Шкода, что пан не тлумачит, я не знаю языка российского.
To byli deputaci z jakiego państwa? Z jakiej republiki?
Buriati albo Udmurti.
Buriati albo Udmurti.
A mogę wiedzieć, z jaką religią jest ta grupa związana?
Z jaką religią ta grupa jest związana?
Там не было группы, там есть группа депутатов, которые ЛДПР, они разного походения, разного толка.
То есть партия?
Либерально-демократическая партия Жириновского.
Жириновского.
Они разные чуды творят, значит, что многоженством, что, может, они переориентировались на восток, не знаю. Но...
Они вмышляют разные чуда.
Так. В этом разе, пан тутай мовил о том, что Кавказ есть no ma wiele, wiele, wiele wieków tradycji, jest kolebką pewnej kultury, może nawet cywilizacji, coś takiego pan powiedział. To ja mam pytanie, dlaczego w takim razie Czeczenia nie jest wierna tej kulturze swojej, czy kulturze kaukaskiej? Bo nie jest wierna.
A co pan ma na myśli?
Częściowo jest wierna przez jakiś tam folklor, czy nawet... No przede wszystkim przez folklor może jest wierna, czy przez język, ale do końca nie jest wierna.
A co pan imieć, Witold?
Co pan ma na myśli?
Religię.
Religię, a żeby być Kaukasem, нужен быть po waszemu jak?
Ja nie rozumiem po rosyjsku.
Żeby być wiernym, kim musi być Kaukazic?
Kim musi być mieszkaniec Kaukazu, żeby być wiernym, o co chodzi?
No nie wiem, w pewnym momencie... Mieszkańcy Czeczeni, konkretnie Czeczeni, przyjęli pewną religię, prawda, która nie wypływa w żadnym wypadku z tradycji tego rejonu.
A jaka jest tradycja tego rejonu?
No, nie, chyba, to chyba
nie taka, sens... jaką religię w tej chwili wyznają Czeczeni.
Nie, my чеченцы есть мусульмане.
Это импорт.
Мы признаем, значит, и проповедуем исламскую
религию.
Мы есть мусульмане.
Мусульманами
признаем ислам. Ну, власне, на Кавказе, значит, больше половы, значит, проповедуют, значит, мусульманство.
Власне, понад
половы. Из-за того она...
Понад половы Кавказу
мусульманской. Пан не вие, с яком религией са связаны группы, которые в тей хвили домагают се усунення с годла России символи хрещианских?
Oczywiście, значит,
ja nie mówię, że to robią Czeczeni, tylko nie czarujmy się. Wiadomo, że to robią muzułmanie. Że to robią radykalne grupy islamskie.
A nie...
Pan może tutaj sobie mówić, co chce.
Proszę pana, значит, jest za Rosję martwić mnogim wielu ludziom, osobom, a proć pana... то это по-перше. По-друге, значит, очевидно, они належат до той или другой религии, но они есть частью, значит, тех политических укрепований, которые барзо добже чуют себя в России.
Они, очевидно, належат до разных религий, але са частью такого укрепования политического, которое барзо добже се чуе в России.
И если пан Надаль слушает от того, что они хотят, значит, откорректировать герб или атрибуты государственности, в ничем злого не вижу, независимо от того, что там мусульмане или иудеи.
Если они хотят...
И панство тоже не должно мартвить, бо...
Корректе гербу российского, то не видя в этом ничего злого.
Пан ве, же Чечения вальчит о незалежность, о свое панство, о незалежность с Россией, и на правду чеченам все едно, какие бенды имели холды и кербы Российская империя.
Я достану адрес и прикажу, наверное, до пана, и пан Муши тоже объявит газовать, значит, христианский, и пойти спасать, ратовать Россию. Когда останется без креста и без герба.
Достану адрес и прикажу пану, пан будет нес помстę na islamie na rzecz Rosji.
My teraz jesteśmy w innej strefie, bo my bardzo, znaczy, w niebezpiecznym stanie odnośnie tego, że my пока хотим уратовать наши жичи, нашу республику, нашу невольность.
My teraz jesteśmy w niebezpiecznej sytuacji, bo to, co jest dla nas ważne, to uratować nasze życie, nasz kraj i naszą wolność.
Ирашна ведь вельча дала ведь лой, во злобах лахтича упханатхо. Дай им сой гначу тебе девой, ты на габер кто халаш эту хила. Тига ты не разбирали той, тига ты не разойчу да-да-да. Тига ты не разбирали той, тига Расаичу та-да-га.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Szczęść Boże, pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Pan zawsze.
Mówi Stanisław z Krakowa.
Witamy Panie Stanisławie.
Przede wszystkim chciałbym pozdrowić ojca prowadzącego i tym samym podziękować jakby poprzez jego, poprzez ojca całemu Radio Maria za te programy cudowne, które robicie, które tak przekraczają powiedziałbym pewną granicę schematów i wyobraźni tego, co się mówi o radiu i w ogóle powiedziałbym tego, co w tym największym chyba wymiarze można nazwać niezwykłą ekumenią. Ekumenią, powiedziałbym, wynikającą z najgłębszego przesłania chrześcijańskiego. I powiedziałbym, to jest, no to jest cudowna praca. Więc po pierwsze. Po drugie, przyjaciół w Czeczeni i panią Klarę. Chciałbym wyrazić taką opinię swoją, taki niepokój na temat tego wszystkiego, co świat właśnie w jakiś sposób Czeczeni w tej chwili przez te ostatnie lata i teraz serwuje świat, można powiedzieć. Dlatego, że te wszystkie pakty, które są z Rosją, z tą no, potworną hipokryzją Europy, która rozdziera szaty, czy przez nas kraj przyleciały samoloty z jakimiś kilkunastoma zresztą ludźmi, którzy na pewno mają na sumieniu, czy mieli na sumieniu jakieś zbrodnie i czym się jakaśkolwiek krzywda stała, organizacje praw człowieka podnoszą olbrzymi lament. Jak się tego wszystkiego słucha, jak się widzi znieczulicę na tą zbrodnię, która jest w Czeczeni, to powiedziałbym tak. Boże, błogosław Czeczeni. Błogosław tym wszystkim ludziom, ponieważ to jest żywy wyrzut sumienia dla świata. Oni skupiają w sobie chyba wszystkie męki. Powiedziałbym, Chrystus przyszedł do wszystkich ludzi. I w jakiś sposób to, tak jak myśmy kiedyś, powiedziałbym, wieszcze nasi, często, żeby uruchomić nasze sumienia i serca, mówili, że jesteśmy Chrystusem narodów. Po to, żeby się zastanowić nad tym, że czy ofiara, czy każda ofiara idzie na marne. I mówili nie. Tak jak i Chrystusa nie poszła na marne. Bardzo bym chciał, żeby ta niezwykła ofiara nie poszła na marne, żeby wstrząsnęła kiedyś światem, sumieniami ludzi. Żebyśmy kiedyś powiedzieli tak, może przez nich w jakiś sposób nastąpią zmiany i Rosja również ulegnie, musi ulec jakiemuś, powiedziałbym, radykalnej, jej pozycja Rosji musi zmienić się, jej pozycja musi zmienić w sposób radykalny w świecie. Radykalny. Nie może być tak, że dalej jeszcze będzie dyktowała i przy pomocy gazu i broni i nasłanych konfidentów, którzy są rozsiani po całym świecie, będzie dyktowała w jakiś sposób warunki. To jest jedna rzecz. Zachód jest słaby. Zachód jest słaby. To, co widzimy dzisiaj w Anglii, podpisano ustawę, która to jest jako następny kraj legalizuje związki homoseksualne. Na ten słaby grunt, na ten, powiedziałbym, pewien rozkład, który dotyka Zachodu, Rosja jak hiena, która rzuca się na słabszych. Z jednej strony niszczy Czeczenię, maleńki kraj, który jakim cudem ostał się. To jest po prostu niezwykły fenomen. I niezwykły fenomen jeszcze w jednym aspekcie, który zresztą tu był, to jest głównie poruszany, bo mówimy o książce, wspaniałej książce. Kultura. Czym jest kultura dla narodu? Czym kultura być powinna? Tak samo w Polsce. Patrzmy, bo to jest dla nas wzór. Wzór postępowania, wytrwałości, pielęgnowania najlepszych tradycji, umiłowania, powiedziałbym, tego, co przekracza pojęcie czysto ludzkie, czyli dotykanie czegoś niemożliwego, tego, czego wprost jak gdyby się nie rozumie. I ten Bóg w pojęciu tak transcendentnym jest jakby nasz wszystkich, i ich, i Czeczeni, i nasz. I powiedziałbym, więc pierwsze, nie tracenie tego ducha. Ta świadomość, że Bóg to wszystko widzi, że jest ponad to. To myślę, że to jest też ta wspólnota, która jest z nami, z Polakami. Myśmy te rzeczy przechodzili i tylko wiara w Boga spowodowała, że potrafiliśmy najokrutniejsze rzeczy przytrzymać. Modlę się za nich, modli się wielu moich przyjaciół i rodzina, za tych wszystkich, którzy jeszcze żyją, którzy chcą zachować tą kulturę i ci, którzy w mękach potwornych umierali, umierają i odeszli. I mówię, to jest żywy zrzut sumienia dla świata. Docenimy teraz, już kończąc, przepraszam za ten przydługi wywód, ale myślę, że to są rzeczy, które znaczy jakby implikują te spostrzeżenia, bo ten program i pobyt tych osób i ta książka, to nie jest tylko jakiś tam moment, powiedziałbym, na mapie, powiedziałbym, no, trzeciorzędnych wydarzeń kulturalnych. Myślę, że to jest jedna z ważniejszych, choć może nie tak spektakularnych, spraw w dziedzinie, czym jest kultura dla narodu. Czym jest kultura dla narodu? Myślmy o tym, ponieważ przed nami stoi takie zadanie formowania nowej kultury w Polsce, nowej inteligencji, nowych elit, nowego sposobu myślenia, podejścia do człowieka. I musimy się oprzeć o swoją tożsamość, swoją kulturę i to wszystko, co się wiąże, powiedziałbym, w tym tkwi moc, w tym zresztą tkwi moc. I tak dla nas, jak i dla nich. I my to widzimy, bo to się dzisiaj dzieje. To nie jest zamierzchła przeszłość, to nie są 300-400 lat temu. To się dzieje dzisiaj, w dzisiejszym świecie. Przepływu informacji, dostępności mediów dla każdego. Świat to po prostu widzi. Mając świadomość zagłady i narodu, i kultury, i cierpienia. No czerpmy z tego jakąś naukę. Mówię, niech będzie już tą jakby, niech te wszystkie, powiedziałbym, te cierpienia, jakby czyczenia kumuluje teraz. Ale patrzmy na nich. Patrzmy na nich. Współcierpmy z nimi. Żeby to nie poszło na marne. No może po latach to się zrozumie, to się doceni. No, tak bym chciał. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Bardzo jestem wdzięczny Radiu Maryja za te programy i za ten dzisiejszy. Ja myślę, że tak jak ktoś, jak Malraux powiedział kiedyś, XXI wiek będzie albo wiekiem religii i Boga, albo go w ogóle nie będzie. I również Polska. Albo to będzie kraj, w którym porządki, cały porządek moralny zostanie przywrócony. Ja olbrzymią nadzieję wiążę z nową sytuacją, która się stworzyła, z wyborami, z parlamentem, z rządem naszym i z nowym prezydentem, że Polska odzyska jakąś tożsamość własną, że to będzie kontynuacja, tak jak Polska przedwojenna. Zresztą większość, jak patrzę na tych wspaniałych polityków, wspaniałych ludzi, premiera, prezydenta, to przyznam, że jak czytam i książki, jak słyszę wspomnienia, słyszałem świętej pamięci rodziców, to mi się wydaje, że to jest kontynuacja Polski przedwojennej. Więc w tym się umacniajmy. I również pamiętajmy o Czeczeni. Kończę już. Pamiętajmy o Czeczeni. Pamiętajmy o Czeczeni. My, Polacy, doświadczaliśmy tego wszystkiego i ile możemy, pomagajmy im. Bezpośrednio i w sferze prowadzenia polityki zagranicznej Europie i w stosunku do Rosji. Z Panem Bogiem. Przepraszam za ten długi wywód, ale bardzo jestem wzruszony tym, co się działo i tymi głosami, które tutaj były. Tak powiedziałbym również tej pani, która mówiła o Kazachstanie. Przyznam, że napisałem do jej wierszy kilku muzykę.
Właśnie, panie Staszku, dziękuję przede wszystkim za te serdeczne słowa i za to zrozumienie, to mówię za obu tutaj siedzących.
Panie Stanisławie, nie znam pana osobiście, ale bardzo dobrze, bardzo dużo rozmawialiśmy o panu z panem Isą i naprawdę bardzo panu dziękujemy. Uważamy, że pan naprawdę jest jednym takich synów polskiego narodu, którym polski naród może się być dumny po prostu.
A o tej piosence...
Ja się cieszę, że po prostu miałem przyjemność poznania was i spotkania się i że to doświadczenie w jakiś sposób umocniło mnie. Też człowieka słabego w końcu.
Bardzo dziękuję, Staszko.
Ja bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
O tej piosence chciałam powiedzieć, że pan Staszek ułożył do naszego tłumaczenia na język polski takiej piosenki melodię, nie znając melodii oryginału. Ja zresztą również jej nie znałam i poznałam ją dopiero jak ta piosenka...
Tak oryginał.
Poznałam dopiero kiedy już ta piosenka powstała. Ta muzyka pana Staszka do tej piosenki powstała i okazało się, że to jest prawie to samo. To świadczy o takim niebywałym wyczuciu i o tym właśnie, czym jest sztuka i czym jest jak można znaleźć porozumienie, jeśli nie słowami, jeśli nie jak takim codziennym, codzienną mową, to właśnie poprzez poezję na przykład.
Jeszcze mam tu taką ostatnią właściwie apel do nas wszystkich, ale może i do władz nowych. A może stwórzmy takie jakby centrum gromadzenia wszelkich pamiątek i pisanych, i tych spisywanych, gromadzonych taką, ponieważ tam jest to zagrożone, tam jest niszczone i palone. Wiemy, że zostało zrównane z ziemią muzeum w Groznym już chyba w czasie I wojny czeczeńskiej. Stwórzmy takie centrum i chrońmy je, tego wszystkiego, co stanowi powiedziałbym przedłużenie, ciągłość kultury czeczeńskiej dla nich samych, ale i również dla nas i myślę, że dla całego świata, żeby wiedzieli więcej na temat tego niezwykłego narodu, niezwykłego kraju.
Jak najbardziej o tym myślimy, marzymy, to oczywiście wymaga pewnych środków i to nie małych. Ale właśnie
najpierw
chciałam powiedzieć,
władzy,
że to, co ginie, to nie jest jakaś tam ginie kultura jakiegoś tam narodu. To jest nasza wspólna własność. To jest ważne i dla nas, dla Polaków i dla całego świata. O tym po prostu trzeba wiedzieć.
Albo człowiek zostaje człowiekiem i chce być człowiekiem w tym świecie, no albo po prostu ta granica się rozpływa i właściwie można powiedzieć człowiek może zrobić to, co już wcześniej robił i co robi dalej. To może być 44 rok i palenie tych wszystkich dokumentów. Wiemy, co robili hitlerowcy, wiemy, co robił Stalin. I tu jeszcze na marginesie dodam, że myślę, że musi nastąpić rozliczenie z komunizmem na równi z faszyzmem. Musi. Kiedyś, kiedy organizowałem taką 20. rocznicę rozwiązania przez Stan Wojenny Kongresu Kultury Polskiej w Krakowie, kongres pod tytułem To po nas zostanie, jeden z francuskich myślicieli przysłał taki referat, w którym notabene do człowiek, który zajmował sprawami właśnie wschodu i Rosji, tych wszystkich przemian, tego co powiedziałbym, czego byliśmy świadkami w ostatnich kilkunastu, kilkudziesięciu latach. I powiedział, był zdziwiony tym, że tak długo trwa to rozliczanie z komunizmem, że właściwie będzie można mówić dopiero o jakimś przywróceniu równowagi w świecie, kiedy tak jak hitleryzm, bo zło jest, zło istnieje w ludziach też, dopóki nie zostanie tak rozliczony i napiętnowany i tak samo potraktowany komunizm, nie będzie równowagi w świecie. My w Polsce doświadczamy tego wszystkiego, że to kiedyś się nie stało, że to kiedyś się nie stało, że nie było Norymbergi dla Stalina i dla tych zbrodniarzy. I dla samej Rosji jest to potrzebne, ten rodzaj oczyszczenia. Jaki system? A powiedziałbym, a jest człowiek, jest Bóg. To coś powstanie w miejsce tego, czego sobie w tej chwili znaleźć nie mogą, bo oni między ubóstwieniem człowieka, czyli prawda, stworzeniem z człowieka Boga i jakimś podbojem i ciągle właściwie Rosja sobie nie potrafi miejsca znaleźć. Rosjanin sobie nie potrafi znaleźć miejsca. Ja muszę powiedzieć, że nawet odwiedziłem raz Moskwę stosunkowo niedawno. Muszę powiedzieć, że to był dla mnie wstrząs. Ja odchorowałem ten pobyt w tym mieście, choć poznałem tam dużo ciekawych ludzi. Natomiast ja jakby zorientowałem się, że to jest kraj, jeżeli tak dalej będzie szedł, bez przyszłości. Po prostu, ponieważ on nie ma żadnego wizerunku człowieka jako człowieka. Tam się już nic nie stworzyło. Tam po rozpadającym się komunizmie została jakaś pustka. I jeżeli nie będzie się, powiedziałbym, odwołanie w stronę czegoś, co jest ponad człowiekiem, poza człowiekiem, czyli jednak Boga, czyli powiedziałbym, nawet na gruncie kultury rosyjskiej, przecież mają wspaniałą również kulturę, jakby nie będą z tego czerpać, to Rosja w różnych konwulsjach, grożąc niejednokrotnie jeszcze światu, po prostu zniknie z mapy. Więc dla niej samej, żeby przetrwać jako gatunek, bym powiedział po prostu. Ale póki co nas to doświadcza. Doświadcza to również Europy i świata. Rozliczmy komunizm z dziesiątkami milionów ludzi. To dotyczyło zbrodni w samej Rosji. To dotyczyło zbrodni na terenach, które okupowali. To dotyczyło chociażby Ukrainy. Ostatnio się przecież była rocznica tej głodowego wyniszczenia olbrzymiej części Ukraińców, prawda? Którzy byli niepokorni i w pewnym momencie, w związku z czym zabrało im się tą żywność, którą mieli, żeby przeżyć, żeby obsiać następnego roku pola. I kilkadziesiąt milionów osób zginęło. No, czy o tym możemy też zapomnieć? Przecież to wszystko dalej trwa, jest kontynuacja, jest Putin, kagiebista, który szkolił się w NRD. Te wszystkie służby, które dalej funkcjonują. Jest to oczywiście bardzo trudne zadanie dla nas, jako Polaków, jakby myśląc, że my wszystko możemy. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, co może jeden człowiek albo mały naród, bo jeśli jeden człowiek, no to kogo mam na myśli? No mam Jana Pawła II na myśli. A to jest nasz rodak. Co mógł, prawda? Pod natchnieniem, z łaski Boga, pod wpływem Ducha Świętego, wiemy to na pewno, zostanie święty. Co mógł zrobić dla świata? A jednocześnie ta maleńka Czeczenia, coraz mniej liczebna, spychana na margines, niszczona, żeby przestała istnieć zupełnie. Co ona potrafi? No to ja się zastanawiam, może Polska nie jest taka mała, żeby dokonać i jakby zainicjować wystarczające zmiany w Europie i w świecie. Nie myśląc nawet kategoriami, że musimy być tutaj, powiedziałbym, dla całego świata jakimś wszystkie recepty mieć. Bo mamy za dużo grzechów jeszcze z ostatnich lat i jesteśmy dość słabi. Ale tak, możemy powoli się oczyszczać. Możemy się powoli oczyszczać i myślę, że jakby przymierzmy się do czegoś większego niż wszyscy naokoło. Przymierzmy się do tego. Może troszeczkę nauczmy też Europę, że nie wszystko jest możliwe, nie wszystko jest dopuszczalne, że eutanazja jest niedopuszczalna.
Tak, panie Stasiu, dobrze, dziękujemy bardzo.
Przepraszam,
serdecznie.
Dziękuję serdecznie. Wiem, że tam jakieś terminy godzinne, pewnie wiadomości i tak dalej.
Tak. Dziękujemy bardzo.
Pozdrawiam wszystkiego z Panem Bogiem.
Pozdrawiam z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.
Jakie słowo do Pana Stanisława?
Dziękujemy za te słowa i za to, że się pan odezwał, a mamy też dla pana niespodziankę.
Już idzie.
Warkocze twe nadzieje w plotę, cudowną baśnią cię zabawię. Rankiem wstaną zorze złote i pożegnają nas żurawie. Rankiem wstaną zorze złote i pożegnają nas żurawie. Łzy twoje w słodką pieśń przeleję, rajskim ogrodem dom opaszę, gdzie jarzębiną las kraśnieje, pomodlę się o szczęście nasze. Gdzie jarzębiną las kraśnieje, pomodlę się o szczęście nasze. Twych marzeń piękny pałac wzniosę, ożywię wszystkie twe nadzieje. Znużone zimą drzewa w sadach gorącem serca wnet rozgrzeje. Znużone zimą drzewa w sadach gorącem serca wnet rozgrzeje. O tobie śniłem przez wiek cały, za ciebie Bogu dzięki składam. Z mgieł się wynurzył rumak biały, naszą legendę opowiada. Z mgieł się wynurzył rumak biały, naszą legendę opowiada. Żurawie znowu wrócą z wiosną, witając nas wśród rannej rosy. Skowronki wzniosą pieśń radosną, ja szczęście wplotę w twoje kosy. Skowronki wzniosą pieśń radosną, ja szczęście wplotę w twoje kosy.
Właśnie wspominana wcześniej pieśń, prawda?
Tak, w której pan Stanisław odgadł, jaka jest, odgadł muzykę i ułożył muzykę właściwie czeczeńską do niej.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo prosimy, Radio Maria.
Halo?
Tak, proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Proszę ojca, zaraz zgaszę radio. Proszę ojca, ja chciałam... Jestem na antenie?
Tak, oczywiście.
Chciałam temu młodemu człowiekowi powiedzieć, który mówił, że Żyrinowski to jest muzułmanin. Żyrinowski jest, urodził się w Polsce, we Lwowie. Jest to syn wziętego adwokata. Jest Żydem. A właściwie on robił same złe rzeczy. I co temu młodemu człowiekowi przyszło do głowy, że jest muzułmaninem? A poza tym, im bardziej będą mówić na muzułmanów, tym bardziej jestem przekonana, że sama przyjmę tą wiarę. Przecież to jest piękna wiara.
Proszę pani,
Mahomet, co mówi się o... Przecież to jest coś pięknego.
Tak.
Ci ludzie nie proszę robią pani żadnego zła, tak jak Zachód.
Oczywiście.
Nie gnije ten naród.
Pamiętajmy to, co mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, że religie są drogą pokoju zawsze. I tutaj jest na przestrzeni właśnie na zawsze, jeżeli ktoś jest naprawdę człowiekiem religijnym, wierzy autentycznie, to będzie to człowiek zawsze, który buduje pokój. I to jest człowiek, który dąży do pokoju i który nie będzie nienawidził, a więc to raczej powrót do religii jest tą właściwą drogą, a nie odwrócenie się od religii, odrzucenie i tak dalej. Nie w imię religii się dokonuje jakichś barbarzyństwa, tylko wręcz przeciwnie. Właśnie to, co się chociażby działo z narodem, czy dzieje z narodem czeczeńskim, to jest to, co jest, czego źródłem jest jakiś ateizm, jest również jakiś właśnie brak bojaźni Bożej, brak oglądania się na Boga. Odbierzmy kolejny telefon. Proszę, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja chciałam powiedzieć kilka słów odnośnie Czeczenów. Spędziłam tam 2 tygodnie. Po prostu jestem ogromnie zaskoczona to było jeszcze przed wojną, byłam zaskoczona ogromnie tą ich ogromną, wielką uczciwością i wielką miłością do ludzi. Przyjęli nas, no jak tylko mogli, naprawdę my się możemy uczyć od nich, my się staramy być gościnni, ale tak wiele nam jeszcze brakuje. Naprawdę sobie wybrali najgorsze posłania, dla nas wyszukiwali wszystko, co tylko najlepsze. Starali nam się przybliżyć Kaukaz, żebyśmy zwiedzili, organizowali wyjazdy. Naprawdę całym sercem, po prostu cała wieś przynosiła różne produkty, artykuły mięsa, dzielili się z nami. I ta matka modliła się i mówiła, że Bóg jest jeden. I właściwie, no nie wie, dlaczego tak jest, ale ona się zawsze o godzinie tam wszyscy po prostu, żebyśmy my tak się umieli modlić z taką wielką miłością do Boga. Tam po prostu jechałam autobusem, wszyscy, godzina była 12, o pełnych godzinach, oni się wszyscy żarliwie modlili z taką wielką miłością. Dzielili się, tam żadna matka nie ma prawa, tam żadna matka nie zabije dziecka poczętego. To były po 12 dzieci było, wszystko zadbane, ubrane i po prostu człowiek dla człowieka był bardzo życzliwy. Ja jestem katoliczką, ale patrzyłam z wielkim podziwem. Ja po prostu w trakcie przyjazdu do Groznej zostawiliśmy w taksówce z lotniska, wracaliśmy, jechaliśmy właśnie na to miejsce, gdzie nas zaprosili. Zostawiłam bluzę taką jeansową i wtedy te bluzy były bardzo takie atrakcyjne w ogóle. I powiedzieli mi tak, no jeśli to znajdzie Rosjanin, to on już nie odda, ale jeśli to będą Czeczeni, to oni pani odwiozą, przyniosą. To jest niemożliwe, żeby ktoś sobie przywłaszczył. Poza tym, no i tak się faktycznie stało. Za pół godziny to bardzo szukał nas ten właściciel taksówki, żeby nam oddać. Mąż zostawił w jednym domu towarowym też dokumenty wszystkie i pieniądze. I tak samo nam powiedzieli, jeśli to będą Czeczeni, to oni zrobią wszystko, żeby to oddać, bo nie ma prawa człowiek przywłaszczać sobie żadnych rzeczy. I ja byłam zaskoczona naprawdę, jak ci ludzie, jak ta pani szukała, pytała, kto ma gości, pytała, wypytywała się ludzi, aż wreszcie znalazła nas i nam wszystko oddali. Czy to my się powinniśmy od nich uczyć? My się powinniśmy tej wiary uczyć, tej żarliwości do Boga. Bo naprawdę my to czasem tak się żegnamy, jakbyśmy się wstydzili. A jak się, my powinniśmy dbać o klarowność wiary. Bo tak jak się mówi naprawdę, że coś jest złego, to my się boimy być świadkiem tej wiary. Tylko tak, a na pół gwizdka. Nie, to już Radio Maryja musi być tym świadkiem. To my musimy być świadkiem. Tak autentycznie, nie tak na pół gwizdka, że wierzymy, ale tak jak coś nie pasuje, no to już wycofujemy się. No to tyle, no ja naprawdę nie słyszałam całej tej audycji, bo teraz niedawno włączyłam, ale czuję się, że powinnam powiedzieć, jaka jest prawda. Oni są, powiedzieli, że nam, że my po prostu żyć tam nie będziemy, bo tam jest wielkie bogactwo, tam jest takie złoża ropy i oni nam żyć nie dadzą. Bo oni byli na Syberii, byli wyniszczeni w czasie czasów walk Stalina i byli tam dziesiątkowani, byli tam śmierć ich wyniszczyła straszliwie. W 61 roku dopiero wrócili i zostali osadzeni tam, na tych ziemiach czeczeńskich, ale na swoje zło jakoś zostali tam osadzeni na wielkich złożach ropy. I oni powiedzieli, że oni tam nie zaznają spokoju, bo tam są potężne złoża ropy, tam jest żyła złota. I dlatego tak jest. No cóż, no mam obowiązek to powiedzieć.
Dziękujemy pani, tak?
Rzadko no. się zdarza, że ktoś tak wiele wie i tak doskonale rozumie Czeczenów, a przede wszystkim był świadkiem, kim oni są w ich własnym kraju. Bo tak to niestety jest, że kiedy widzimy ludzi, patrzymy na ludzi bardzo powierzchownie. Kiedy widzimy tutaj uchodźców, którzy są uchodźcami, są biedni, wyglądają skromnie, są stłoczeni w jakichś ośrodkach dla uchodźców.
i stają się tak nikim. Bardzo często jest stosunek ludzi do nich, urzędników, którzy ich przyjmują. Już nie mówię o tym, co się dzieje na granicy, bo to jest może temat na inną okazję. Robi się wszystko, żeby tych ludzi izolować i żeby, a nieraz, żeby nawet nimi straszyć. I ja nawet nie wiedziałam, że jest tak właśnie po części dzięki Radiu Maryja i dwóm tutaj wizytom miałam okazję dowiedzieć się, jak dużo ludzi wie dużo o Czeczenach i wie rzeczy, o których się w żadnych mediach nie przeczyta. Bo niestety no jest tak, że odkąd jest ta wojna, to większość naszych mediów, chociaż może nie jest tak wrogo ustosunkowana do Czeczenów, ale powtarza, najczęściej no nie wkłada wysiłku, żeby ich poznać, tylko powtarza różne schematy, które są tutaj przesyłane przez Rosję. I próbuje ludziom przedstawić taki obraz zupełnie fałszywy. Także dziękuję bardzo za to świadectwo.
To może odbierzemy następny telefon. Proszę, słuchamy Radia Maryja. Szczęść Boże.
Mówi Mieczysław Zrosławskich, Karłowic.
Witam.
Chciałbym dorzucić dwa króciusieńkie tematy, żeby się podzielić z szanownymi gośćmi i z ojcem prowadzącym. Można?
Tak, proszę.
A więc ciekawa rzecz, bo sięgnę do Mickiewicza, który na wykładach w Lozanie w 1838 roku mówił o pochodzeniach państwa polskiego, wymienił plemię Lechów, Leków, rozmaite nazwy, to były, rozumiem, tylko cieniach te nazwy obyla, którzy pochodzili z Kaukazu, przewędrowali przez do Węgier i przez Karpaty do Polski i tutaj, że Mickiewicz podaje ślady nazw tych miejscowości, nazw i tak dalej i oni uczyli z naszych Polan sztuki wojowania na koniu. To jest jedna, ale więc jesteśmy związani, stąd może Lechowie, Lechistan, prawda, na wschodni Słowianie mówią na Lachy i tak dalej. Drugi temat jest też bardzo króciutko, mianowicie w języku angielskim przymiotnik Caucasian, czyli kaukaski, prawda, oznacza w języku prawniczym, oznacza białą rasę. Więc to może troszeczkę, czyli Kaukaz jest taką bramą, która oddzielała cywilizację. Oddzielała to, co było na południu, to były inne ludy, a tutaj na północy Kaukazu to byli biali. I jesteśmy w ten sposób podwójnie jak gdyby z tamtymi ludami związani. Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście Kaukaz jest...
bramy i tym, co mówię. Tak. Kow Azji, eto kow, bo nyni po czeczensku i сегодня jest brama.
Kol,
tutaj... Kow. Kow, to angielskie W, a to kow. Азия – это есть за пределами, есть иные, совершенно иные Азии, например, або что ж, а по этой стороне есть тоже наши.
Стоит назва Колхиды.
Да, то же самое, как врата к реке, значит, к морю, к отвертым пристени.
И так в почутию тех старых людов кавказских, również в чеченской митологии, świadomości. Właśnie Kaukaz jest bramą do Azji, a jednocześnie jest częścią Europy.
To jest...
A jeśli chodzi o to, co pisał Mickiewicz, ja tego nie czytałam, przyznam się. Natomiast w tej książce nie znalazło się już na to miejsce, zresztą to jest temat, którym należałoby zainteresować językoznawców zapewne, ale w języku czeczeńskim są słowa, które brzmią dziwnie znajomo,
A z kolei takie same słowa w języku, znaczy są w języku polskim, słowa, zwłaszcza nazwy etniczne, nazwy geograficzne, które nie mają żadnej, nie mają etymologii słowiańskiej i właściwie nie wiadomo, jakie jest źródło tych nazw. Czasami się tak zabawiamy poszukiwaniem, czy znajdzie się tłumaczenie w języku czeczeńskim, i znajduje się. Na przykład mogę powiedzieć, że Warsz, wiadomo, że legenda o Warszu i Sawie to jest taka uczona legenda, a w rzeczywistości nie wiadomo, skąd się wzięło słowo Warszawa. Znaczy wiadomo, że ono pochodzi prawdopodobnie od imienia Warsz. Otóż tak jest, ale co znaczy to imię, tego już nie wiemy. A w języku czeczeńskim słowo warsz znaczy polana w lesie. Czyli jest takim jakby nawiązaniem do nazwy polan, czy do systemu, w którym żyli.
Warszawa to jest mnóstwo polan.
A istnieje również słowo Warszawa, które znaczy wiele polan. Jakby ziemia polan. Nie polan w sensie oczywiście narodu, tylko w sensie takich wysepek w lesie. Leśnych polan. Kraj polan. Myślę, że do tego tematu kiedyś wrócimy, bo wiadomo, że rzeczywiście ludy kaukaskie, w tym również przodkowie Czeczenów, kilkakrotnie przewędrowali przez Europę wskutek najazdów ludów stepowych. Część z nich dołączała się do tych ludów, kiedy one przemaszerowywały przez Europę, a część przed nimi się wycofywała. I tam do tych ludów należeli między innymi jeden z sarmackich narodów, czyli Alanowie. I jest nawet taka teoria Sulimirskiego, że należą oni do naszych przodków. Także słówka czeczeńskie być może mogły, czy praczeczeńskie mogły tutaj zbłądzić też do naszego kraju.
Odbierzmy następny telefon. Bardzo proszę, słuchamy Radio Maryja.
Chwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Dziewica. Mówi Zofia z Torunia.
Witam.
Serdecznie pozdrawiam wszystkich, którzy są w studiu. I po prostu chciałam, jeszcze jedna sprawa formalna, druga to może z drugiej linii frontu. Pierwsza to, że ta cała myśl o zniesieniu krzyży w herbie, tylko tak króciutko, to był właśnie pomysł z Buriatii, a w Buriatii jest szamanizm i tybetański buddyzm, język mongolski. To jest nad mniej więcej Bajkałem i południowa Syberia, więc nie ma nic wspólnego z Kaukazem. Może ten pan, który dzwonił, pomylił po prostu Kaukaz, to nie są tylko Gruzini czy Ormianie, którzy są chrześcijanami, ale tam jest mnóstwo narodów, których po prostu, o których nie mam wiadomości. I myślę, że stąd ta pomyłka, to jedno. A drugie, no głos mi bardzo drżywo, sprawa, której bym nie miała możliwości przekazać właśnie naszym gościom w kraju z Czeczenii. Ponieważ byłam w Rosji w tym czasie, kiedy akurat trwała i pierwsza wojna, i druga, no teraz w naszym XX wieku. I akurat z drugiej strony była organizowana taka akcja modlitwy za Czeczenię w Moskwie przez ludzi po prostu wierzących, katolików i prawosławnych, tych także, którzy byli poszukujący, ale wiedzieli, że jest to wojna naprawdę niesprawiedliwa, i chciałabym, żeby goście wiedzieli, że ich przykład tej walki małego narodu wobec potęgi Rosjan, bo wtedy był to jeszcze Związek Radziecki, czyli 260 milionów ludzi, na tak mały naród, to dla wielu ludzi był po prostu wielką zagadką i równocześnie zmuszał do myślenia, że są wartości większe niż tylko zjeść i spać, ponieważ sami nie cenią, w ogóle jest rozbicie jakiejś takiej poczucia przynależności do jakiejkolwiek grupy. Nie ma możliwości w tej chwili określenia, że w Litwie mieszkają, na Litwie w Litwini, na Białorusi, Białorusini i tak dalej. I spotkałam ludzi, którzy nie wiedzieli, kiedy pytałam, kim jesteś. Mówi, nie wiem. Ja mówię, no ale rodzice i tak dalej, czy przodkowie, nie wiem, mam na imię na przykład Stanisław, ja mówię, to pewnie z polskiej rodziny. Nie, nie, ja jestem Rosjaninem, zupełnie. I teraz zastanawiali się, dlaczego tak ten mały naród trzyma się ziemi swojej, że jest to coś bardzo ważnego, swojej właśnie tradycji. Naprawdę to od nich się dowiedziałam, że dzieci są po prostu, rodzina są naprawdę na pierwszym miejscu, są skarbem dla Czeczeńców. To w Rosji nie jest takie oczywiste i pełnych rodzin to naprawdę niewiele spotkałam. Ale wtedy właśnie taka Tatiana, dziewczyna, która uważała się za protestantkę, bo jakiś protestant ją ochrzcił i ona organizowała pomoc dla rosyjskich żołnierzy, którzy jechali do Czeczenii, ale pomoc duchową, żeby oni nie zabijali swoich braci. I Baciuszka Aleksander z cerkwi Kosmy i Damiana w Moskwie, to jest cerkiew, w której są dzieci duchowe ojca Mienia, napisał takie ulotkę, odezwę do tych żołnierzy, nie zabijajcie swoich braci. I kiedy dowiedziała się Tatiana, właśnie jeszcze nie była wtedy ochrzczona, była ochrzczona, nie była w cerkwi prawosławnej, ale przychodziła na modlitwy właśnie za Czeczenię, żeby ustała wojna. Wtedy dowiedziała się, że można posyłać żołnierzom rosyjskim ciepłe skarpety, rękawice, ponieważ są po prostu pod gołym niebem tak jak stoją. To są żołnierze z poboru, którzy się chowali, nie udało im się schować przed tym wysłaniem na pewną śmierć. I wtedy właśnie zebrała mnóstwo medalików, krzyżyków, cokolwiek. Bardzo dużo nasi księża katolicy dali, między innymi z Moskwy, z Kaługi. I to wszystko udało jej się i pojechała z zespołem śpiewającym o miłości. Bo mówiła, że pojedziemy, nasz zespół pojedzie śpiewać żołnierzom, dodać im otuchy. I się zgodzono, co było naprawdę wielkim cudem, wymodlonym i wypuszczonym przez wspólne modlitwy, właśnie mówię, katolików prawosławnych i tych ochotników, dobrowolców, którzy chcieli się modlić. I byli kilka razy z występami właśnie wśród żołnierzy już na tym froncie czeczeńskim. I za każdym razem mówiła, że była bardzo wzruszona, kiedy widziała, że te ulotki, które rozdawali, a których się nie udało rozrzucić jakoś z samolotu, że te ulotki chętnie czytali, że płakali, że niektórzy żegnali się i prosili Boga o miłosierdzie, a komendant tak medalik z Medjugorje zostawił dla siebie, bo mówi, skoro jest to królowa pokoju, to na pewno przyniesie pokój. Chcemy wrócić do naszych rodzin. I ta Tatiana właśnie widać było, że robi wielką sprawę, bo informacja była na tyle duża, że utworzył się taki komitet w Moskwie poparcia dla Czeczenii. To nie tylko przyjmowanie, bo przyjmowano ludzi okaleczonych, młodzież, przy mnie akurat kogo okaleczyli Rosjanie, wypuszczając bez rąk i bez nóg jakiegoś chłopaka 11-letniego, przyjmowano do takich przytułków, których, no to jest takie miłosierdzie rosyjskie. Kiedy już są ludzie niezdatni do walki, to wtedy można się okazać, pokazać, że jest się współczującym i się opiekuje. Także część sprowadzono też do Moskwy i ten komitet bardzo wiele zrobił. Natomiast sama Tatiana, co dla mnie też było znakiem, jak bardzo szatan usiłuje skłócić narody i działa. Ona zginęła, po prostu przewrócił się na nią metalowy słup oświetleniowy na ulicy. Była młodą mężatką, bardzo radosną i trzy razy, pamiętam, wyjeżdżała i ja mówię, jak ty polecisz? A ona mówi, no z bombowcami. Mówi, no bo wiadomo, że oni wiozą bomby i te skarpety i te wszystkie ciepłe ubrania. Ja może za długo już mówię, ale jest to taka rzecz, która może nie jest znana, a ja właśnie dzisiaj ją prosiłam, Tatianę, już na pewno gdzieś tam z góry się przygląda, żeby pomogła mi się dodzwonić i powiedzieć to, o czym może nikt nie wie, że bardzo dużo ludzi w Moskwie protestowało, chodziło z apelami, różnymi petycjami do władz o zaprzestanie walk, ale wiadomo, że tak jak Żyrynowski jest radykalny tej partii, która chce rządzić po swojemu, tak właśnie też i całe władze rosyjskie. To jest tak jak kiedyś, jedyno władztwo, jedyna racja. No taki typowy taki caryzm, nie chcę gorzej tego nazwać. Ja
dziękujemy,
dziękuję, że jesteście.
Dziękujemy.
I niech Bóg błogosławi.
Bardzo dziękujemy za to.
Właśnie ma pani rację. Ja często jestem w Moskwie i właśnie byłem świadkiem, byłem ośrodki kulturalne w Moskwie, który się nazywa Dajmok, gdzie się dzieci, się, które mieszkają w Moskwie, uczą się języka czeskiego, uczą się śpiewania, uczą się tańców. I przed tym budynkiem stało parę dziesiątków osób, właśnie, no byli to Rosjanie. Zdziwiłem się, wszedłem do środka i spytałem przewodniczącego tego ośrodka kultury, co te ludzie robią. Okazało się po prostu, że te ludzie przyjęli do swojej rodziny, zaakceptowali tych czeskich dzieci, które zostali sierotami i po prostu mieli takie duże serce, że te dzieci zamieszkali w rodzinach rosyjskich w Moskwie, ale nie chcieli, żeby ci dzieci zapomnieli języku czeskiego, kultury czeskiej i po prostu czekali, dopóki dzieci uczą się swojego języka, swoich tańców, swojego śpiewu na ulicy, później zabierali do swoich rodzin. No i to są właśnie ludzie, którzy, jak mówił pan Stanisław z Krakowa, którzy potrafią ocenić człowieka jako człowieka ponad religią, ponad pochodzeniem.
To nie jeden raz. Bardzo dziękuję, znaczy, za to ten rozkaz, za to uczestnictwo i podniemanie, poskolku
składa. Dziękuję za tą opowieść, za ten udział i zrozumienie.
Bo nie jeden raz my spotykali i z prymymi wyprosami, nawierno ty pomnisz, to odnoszenie nasze dziwne i kresijane. Odnoszenie nasze, to jest dziwne, odczucie tej nienawiści.
Tak, właśnie ja zwracałam uwagę i sami przypomina, że nieraz ja zwracałam uwagę na ten brak nienawiści w stosunku do Rosjan. To mnie to nawet czasami trochę bolało. Muszę powiedzieć, że bardziej, że przez to, że ja cierpiałam za to, za Czeczenów, za to, co się dzieje, odczuwałam to bardzo dramatycznie i nie mogłam zrozumieć, że oni mogą nie nosić w sobie nienawiści. Mimo, że to dla nich nie jest abstrakcyjne cierpienie, że każdy z nich, każda z tych rodzin, każdy z nich stanął prosto patrząc śmierci w oczy i cudem się uratował. Każdy kogoś stracił. Każdy był w taki czy inny sposób poszkodowany i codziennie otrzymuje wiadomości od najbliższych, jak straszne rzeczy się tam dzieją. A właśnie brakuje tej nienawiści.
To jest jedno z takich качеств, nawierno, stron, którym w principie my wcześniej mówili, to niezadowolony jest i musulmański Wostok, niezadowolony jest.
Jest to jedna z takich cech czeczeńskich, w których jest niezadowolony zarówno muzułmański wschód, jak i Rosja.
To jest my niemnogo dziwni.
Jesteśmy nieco dziwni.
Bo u nas unaśledowana, znaczy, to ta taka tradycyjna forma.
U nas dziedziczona jest taka tradycyjna forma.
Jeśli весь мир может вытерпеть 10 зло za одно добро.
Jeśli cały świat może wytrzymać 10-krotne zło za jedno dobro,
to Czeczeńcy to robią tyle razy więcej, czym inni. Znaczy, to jest i 1000 zło gotowy wytrpieć, no cały czas akcent делать na
to tym Czeczeni dobrem. Uważają, że warto wycierpieć 10-krotnie więcej za to jedną miarę dobra.
Поэтому не есть брак добрых людей, где бы то ни было. Не один раз я говорил, и ты помнишь наши встречи, спотканиях, что...
Не бракуя добрых людей, где-кольвек бы то ни было.
Что наряду с нашими мольбами, то есть мы молимся также, значит, за то, чтобы эти же россияне, эти же иные народовости...
И молимся также за то, чтобы
застали услышаны.
И люди из иных народовости застали услышаны.
Есть мы дивные, что дышаем и молимся цю день что после каждой молитвы, чтобы россияне звольнились от рабства и внутреннего изоленства. Jesteśmy
dziwni, bo modlimy się i za Rosjan codziennie podczas każdej modlitwy, żeby oni uwolnili się od swojego niewolnictwa.
Мы молимся за них, чтобы они приобрели Бога и покой в душе.
Modlimy się, żeby oni przyjęli Boga i pokój w swojej duszy.
I to мы robim после каждой молитвы, в наших молитвах, codziennie. Когда ложимся спать, когда встаем, когда спотыкаемся, значит, страшным злем, которое здесь жило сто раз, мы молимся, чтобы они звольнились, чтобы они приобрели покой в душе и Бога в сердце.
Молимся еще целый день, когда еще кладем спать, встаем и в środku дня, чтобы они przyjęli Boga w serce.
I соответственно, jeśli istnieją takie fakty, momenty, a ich очень много, что очень много значит, порядочных, понад религийных, понад национальных людей,
общества. Się takie fakty, a jest
они все время не столько в пользу чеченцев, сколько в тех же кирунках, в пользу самого
народами.
Развязание проблемы рабства, значит, выступает против войны в Чечении, против насилия в Чечении, против агрессии самих российских
властей. Przeciwko войне в Чечении, przeciwko той агрессии, przeciwko władzy, która to wszystko
И эти люди также не услышаны, и эти люди также не имеют выхода, как и, соответственно, значит, чеченцы.
И эти люди так само są не слышаны przez resztę świata, так само не имеют выхода, как чечены.
Если не открытым, то иными средствами все равно они преследуемы или... припугиваемые
если
или
неявне, то в иной способ są albo prześladowani, albo ograniczani i uniemożliwia im się realizację
celów. I takich jest очень много, поэтому мы благодарны и им, и всем тем, которые в той или иной мере стараются не столько помочь чеченцам, сколько предотвратить зло само по себе, от кого бы она ни исходила.
И таких есть дуже, и dlatego мы молимся за тех всех, и dziękujemy тем всем, которые стараются не только помочь впрост чеченам, но и działать против злу.
Нам по всем нашим традиционным нормам и потому, значит, каноническому своду, значит, уставу, в который мы видим, отбираем от Всевышнего через Коран.
Według всех норм наших каноничных
традиционных
и каноничных, тех, которые отбираем через от Бога за посредством Корана.
Нам заказано, мы не имеем права, мы не можем проклинать вагуль.
Есть нам заброненное проклинание. Проклинание.
То есть страшный грех.
В смысле проклинание человека.
То есть недостойно человека.
То есть грех и то jest
niegodne człowieka.
Niegodne człowieka. Niegodne,
bo to, i to jest даже между собой, даже в шутку, даже шутя, если где-то происходит, даже в różnych близких środowiskach.
Tego nawet nie należy robić w żartach.
Это отбирается очень плохо. Это свидетельствует о том, что с человеком что-то делается.
Если ktoś tak robi, to jest to świadectwo, że coś z nim się dzieje nienormalnego, to źle o nim świadczy, że brakuje mu Boga, że nie ma Boga.
Нет, наверное, мы jesteśmy ненормальны. Я не спорю, jesteśmy ненормальны и наивны.
Ja nie będę się spierał, uważam, że jesteśmy na tle, jak rozumiem, świata, ненормальные и наивные.
Во многих дзечах, значит, не разумеют, но, наверное, я считаю, через нашу традицию, через нашу религию, это есть добрые вещи, которым могли бы, во всяком случае, не упрекать нас, если не
Myślę,
следует.
Że to właśnie, w co wierzymy, w nasza religia i tradycja, to przynajmniej jest to, co można uszanować.
До остатнего я сегодня, наверное, мы не найдем, кроме как загубленной, значит, семьи, чеченской, плохой, хорошей, с традиционной, нетрадиционной, но уже генетически унаследованы есть такие нормы, что сегодня мы...
Oprócz, no, у większości народу, chociaż na pewno istnieją jakieś odstępstwa, jest jakby genetycznie dziedziczone,
что мы ложимся спать и в первую очередь,
значит, молимся, чтобы
благополучие пребывал наш сосед.
Молимся, чтобы добро пребывало нашему соседу.
И спреду, и с тылу, и слева, и справа.
И с каждой стороны.
Чтобы Бог не дал нам добро, минуя наших близких соседей.
Чтобы Бог не дал нам добра, не даяя его одновременно нашим соседям.
И то есть цоденне, наши дети, мои дети, независимо от нас, то бабушки наши, это каждодневная процедура. Мы молимся ровно, значит, за наших врагов, чтобы они имели доблесть.
И то есть процедура каждого дня. И молимся również за наших врагов, чтобы они имели хонор.
У чеченцев то есть то живое пословие, что самое страшное оружие.
Есть такие присловие, вчёрш знанное.
Да? Это бронь в руках не хонорового, не шляхетного человека, нечестного,
Негодного
человека. Поэтому есть такие нюансы, которые нас ружнят от иных, но Бог видит. А сейчас сложилась ситуация, что мы мучим некоторые вещи тумачит, хотя 5-10 лет назад, до начала этой войны.
Są takie нюансы, które może нас różnią od innych, ale teraz jest taka sytuacja, że musimy tłumaczyć różne rzeczy, mimo że jeszcze niedawno, przed
10-15 lat temu,
kilkanaście lat temu,
вопрос религии в целом то есть первого разряда вопрос персоны.
Że problem religii był przede wszystkim problemem osobistym.
Это его внутренний мир, это его состояние души, это его выбор.
To oznaczało, że to jest jego wybór, jego stan duszy, jego
prywatna sprawa.
Prywatna sprawa.
I dlatego, znaczy, a nie jest twoje narzędzie, to twój mir, twoja связь z Всевышним, z Творцом, z Небесами. I on jest przy tobie. И это то, что ты имеешь, должно вдруг нас, значит, делать тебя лепшим.
И та więź z Bogiem powinna według nas czynić człowieka lepszym.
И нигде не сказано, ни в одной религии канонической, что ten комплекс того, что мы есть от Бога и повинны там где-то вернуться, должно стоять на преграде для поразумения с такими же Божьими детьми,
которые... И в жадной религии не есть поведено, что этот комплекс элементов добрых, boskich, które człowiek w sobie ma, może w jakikolwiek sposób stać się przeszkodą dla porozumienia z innymi ludźmi, którzy również posiadają wiarę w Boga i posiadają szlachetność i wyznają podobne wartości.
Отвратны они, эти цехи, эти комплексы, которые каждый волен выбрать для себя, должны были быть łącznikami, jeszcze więcej łącznikami
między sobą ludzi. Powinien ludzi łączyć ze sobą.
I tak było. I tak było na Kawkazie.
Tak. Bardzo piękne słowa, to piękna refleksja na koniec jeszcze, bo już niestety dobiegł końca czas naszego spotkania. Bardzo gorąco dziękujemy za tę obecność dzisiaj, za podzielenie się z nami kulturą czeczeńską. To bardzo, myślę, że dla wszystkich, którzy słuchali, wielkie jakieś ubogacenie i wielka radość móc poznawać kulturę drugiego człowieka, drugiego narodu, to myślę, że jest coraz jakieś również również bardziej potrzebne do wzajemnego zrozumienia, wzajemnego otwarcia, do wzajemnego także zbliżenia się, poznać to, czym żyje drugi człowiek. Ta cała jego kultura, to bogactwo, które może być także właśnie tym naszym wspólnym bogactwem, jeśli się potrafimy tym nawzajem dzielić, obdarowywać. Dziękujemy bardzo serdecznie i chciałbym, żeby na koniec jeszcze zagrał Dietrich Bondar.
Bardzo dziękujemy też,
dziękujemy
w tym nowym roku, życzymy wszystkim веселых, добрых, сеанс всего, что возможно, доброго.
В новом году желаем на Новый год всего наилучшего, веселых, счастливых свят. Również ojcom, całemu Radio Maria.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
На бьей на соца.